Na europejskie drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Zawiodą one są dzisiaj na kujawsko-pomorskie uczelnie wyższe. Chcemy sprawdzić, czy te uczelnie, czy naukowcy tych uczelni wspierają kujawsko-pomorskich przedsiębiorców innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami, które można wprowadzić do gospodarki, do biznesu. Ale jak zawsze na początek garść unijnych nowości Ireneusza Sangera.
32 ofiary śmiertelne, w tym Polka. To ostateczny bilans zamachów terrorystycznych na lotnisko i metro w Brukseli w ubiegły wtorek. Tę informację Polskie Radio potwierdziło w dwóch źródłach. Informację o zabitej osobie z polskim obywatelstwem potwierdza także MSZ, choć nie precyzuje płci ofiary.
O zidentyfikowaniu wszystkich 32 osób, które zginęły w zamachach, poinformowała rzeczniczka belgijskiej prokuratury Ine van Wymers. 17 ofiar śmiertelnych to Belgowie. Wśród zabitych jest 15 cudzoziemców. Rannych w atakach zostało ponad 340 osób, w tym trójka Polaków. Około 90 osób wciąż przebywa w szpitalach, większość na oddziałach intensywnej terapii. Ponad tydzień po zamachach Bruksela próbuje wrócić do normalnego rytmu, choć burmistrz miasta Ivan Meijer przyznaje, że belgijska stolica może już nie wrócić do normalności. Nie ma już czegoś takiego jak normalność, musimy przedefiniować to pojęcie. Dziś władze mają poinformować, kiedy międzynarodowe lotnisko zostanie częściowo otwarte. Wczoraj przeprowadzono kluczowe inspekcje. Jeśli decyzja będzie pozytywna, na początek port będzie obsługiwać zaledwie 1/5 przewidzianego w rozkładzie ruchu lotniczego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
W odpowiedzi na zamachy w Brukseli ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej zapowiedzieli przyspieszenie wymiany informacji między służbami oraz pilne wdrożenie systemu wymiany danych pasażerów. Będziemy wymieniać się informacjami szybciej niż obecnie. Już wkrótce wdrożymy system PNR. Szybko musimy zakończyć pracę nad przepisami o zwalczaniu terroryzmu. Nie potrzebujemy nowych planów, ale szybkiej realizacji tych, które już uzgodniliśmy. Oświadczył minister sprawujący przewodnictwo w Unii Europejskiej Holandii Ronald Plasterk po nadzwyczajnym spotkaniu szefów resortów spraw wewnętrznych. Belgijski minister sprawiedliwości powiedział, że konieczne jest szybkie zapewnienie interoperacyjności baz danych jak system informacyjny Schengen i bazy danych Interpolu. We wspólnym oświadczeniu, które przyjęli ministrowie, podkreślono, że celem jest przyjęcie dyrektywy o PNR w kwietniu. Nowe prawo ma nakładać na przewoźników lotniczych obowiązek przekazywania władzom państw Unii rutynowo zbieranych danych dotyczących pasażerów wjeżdżających na terytorium Unii Europejskiej lub je opuszczających. Przepisy czekają na ostateczne zatwierdzenie przez rządy państw Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. Polacy za członkostwem w Unii przeciwko walucie euro, wynika z badania autorstwa panelu Ariadna, przytoczonego niedawno przez dziennik Gazetę Prawną. Niemal 70% ankietowanych dobrze ocenia fakt, że Polska jest członkiem Unii. 3/4 badanych uznaje, że nasze członkostwo przynosi nam więcej korzyści niż strat. Wśród korzyści najczęściej wymieniamy swobodę poruszania się po krajach unijnych. Ponad połowa badanych mówi o możliwości skorzystania z unijnych funduszy, a nieco mniej niż połowa za zaletę uznaje możliwość pracy w innych krajach unijnych. Po wejściu do Unii ponad 2/3 badanych odczuło poprawę standardu jakości swojego życia. Zdecydowanie sprzeciwiamy się za to wprowadzeniu w Polsce wspólnej waluty. Tylko co 7 badany jest za, przeciw 62,3%, a 25% wybrało opcję trudno powiedzieć. W Brukseli dziś szczyt Unia Europejska-Indie. Do belgijskiej stolicy przylatuje premier tego kraju Narendra Modi, a wspólnotę będą reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, a także szefowa unijnej dyplomacji i komisarz do spraw handlu.
Szczyt odbywa się po 4-letniej przerwie. Głównym tematem spotkania ma być negocjowana od 2007 roku umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami. Termin zakończenia tych rozmów był wiele razy przekładany z powodu nierozwiązanych spraw. 3 lata temu różnice zdań były tak duże, że ogłoszono impas w rozmowach. Negocjatorzy z Brukseli i Delhi nie mogli porozumieć się w sprawie zniesienia ceł na wina i samochody oraz w sprawie zamówień publicznych. Indie mają nadzieję, że negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu z Unią Europejską zostaną dziś oficjalnie wznowione. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
To były Euronewsy Ireneusza Sangera, a teraz przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Taki tytuł w tygodniku Przegląd, że prowokuje myślenie i domysły, czy to jest możliwe i w jakiej skali, bo brzmi tak: miłuj przybysza jak siebie samego. Michał Wojciechowicz poprosił o rozmowę na ten temat Horsta Kossa. To jest cywilny działacz, szef pomocy społecznej ewangelickiego kościoła w Solingen, miejscowość koło Düsseldorfu. Ze swoją ekipą Horst pomaga we wszystkich sprawach materialnych, prawniczych. Pomaga nie tylko stałym mieszkańcom Solingen, ostatnio nawet więcej uchodźcom. Mówi tak: ja bardzo bym chciał, żeby Europa podzieliła się tym, co ma, ale nie wierzę w to, bo w naszym życiu dominują egoizmy, a terroryzm rodzi się z biedy. Myślenie jest takie: ktoś coś ma, ja nie mam i nie umiem tego zdobyć przez pracę, no to zastosuję przemoc i będę mieć. Taka niestety natura człowieka, niezależnie od rasy i religii. Ta fala uchodźców to coś w rodzaju rewanżu krajów biednych na krajach bogatych. Zastanówmy się nad sobą również. Każdy, no prawie każdy, woli kupować tanio. A tanio to znaczy z wykorzystaniem taniej siły roboczej. I teraz właśnie obserwujemy odwet tej taniej siły roboczej. Dziennikarz tygodnika Przegląd potwierdza to takim przykładem. Zwykła koszulka bawełniana powinna kosztować nie 2 euro, ale 20. Wówczas tania siła robocza w wielu miejscach świata nie musiałaby być aż tak tania, jak jest teraz. Dalej niemiecki działacz mówi: społeczeństwa krajów chrześcijańskich nie przestrzegają chrześcijańskich wartości i to jest wielki problem. W sensie prawdziwie chrześcijańskim należy pomagać wszystkim potrzebującym, ale w obecnej sytuacji niestety trzeba dokonywać wyborów. Na przykład w Niemczech nie otrzymują ostatnio azylu Albańczycy, gdyż ich kraj Niemcy uznali, że jest bezpieczny. Choć dla chrześcijanina to trudna decyzja. A poza tym pytanie, jak bardzo Niemcy byliby skłonni wyrzekać się swoich materialnych aspiracji. Trzeba i to brać pod uwagę. Granica otwartości i ofiarności pojedynczych osób jest już niedaleko. Dlatego niemieckie kościoły organizują magazyny, z których uchodźcy mogą zabierać potrzebne im rzeczy, meble, ubrania, zabawki, sprzęt AKD. Kościoły organizują kursy językowe, komputerowe, ogólnie adaptacyjne, gotowania, zajęcia sportowe itd. Czy rdzenni mieszkańcy Solingen nie czują się w tym wszystkim pomijani? Nie, dlatego że nie są pomijani. Kościół ewangelicki wręcz wzbogaca formy pomagania potrzebującym. Wciąż zdarzają się przecież różne nieszczęścia, na przykład bankructwa, więc Kościół przeprowadza tych ludzi przez bankructwo. Osoba zadłużona spłaca swój dług przez 7 lat. Taki okres zapisany jest w Biblii, ale pracujący zatrzymuje dla siebie pieniądze w wysokości minimum socjalnego. Co zarabia powyżej tego minimum, idzie na spłacenie długu, a po 7 latach z pomocą kościoła resztę niespłaconego jeszcze długu umarza się. Niemiecki ewangelik uważa, że wszystkie państwa europejskie powinny umówić się na pakiet wspólnych wartości, tak jak to bywa w dobrej rodzinie. Marzy o tym, by kościoły ewangelickie i katolickie porozumiały się i mówiły jednym głosem, ponad państwowymi egoizmami. A podstawą wspólnej polityki kościołów wobec uchodźców powinno być chrześcijańskie miłosierdzie. Miłuj przybysza jak siebie samego. W tygodniku Przegląd rozmowa Michała Wojciechowicza z Horstem Kossem, szefem pomocy społecznej kościoła ewangelickiego w Solingen koło Düsseldorfu.
Eurodeputowany z Pomorza i Kujaw, pan Tadeusz Zwiewka. Czy polscy przedsiębiorcy są ci mali i średni, bo nie mówię o tych potentatach przemysłowych, czy oni są świadomi tego, jakie możliwości stawia przed nimi Unia Europejska?
Obawiam się, że ta świadomość wciąż jest niska, dlatego że informacja o tym, jakie są możliwości, nie dociera bezpośrednio, a ci, którzy mogliby ją spożytkować, nie szukają tej informacji i nie dochodzą, jakie przed nimi otwierają się perspektywy. To jest chyba dzisiaj jeden z największych problemów, poza problemem, który wynika z braku zaufania. To jest zawsze szukanie czegoś takiego, że to nie wiadomo, czy to będzie dla mnie korzystne. Musimy się tego wyzbyć, musimy otworzyć się na możliwości, które daje Unia Europejska, ale także na możliwości, które są u nas, tutaj na miejscu.
No tak, ale tacy średni przedsiębiorcy, co sobie myślą tak, Unia to jest kosmiczna biurokracja. Jak ja trafię w te tryby, to już mnie zmielą.
Właśnie to jest jeden z największych mitów, jaki został rozpowszechniony, że Unia to jest biurokracja, że Unia wymaga setek ton dokumentów. To nie jest prawda. Kto raz przejdzie przez tą drogę wnioskowania, ten już wie, że to nie jest aż takie skomplikowane. Oczywiście trzeba pewne rzeczy wypełnić, ale warto to robić, bo tylko ci, którzy rzeczywiście próbują i korzystają z tego, odnoszą sukcesy.
Przedsiębiorcy myślą też i tak. Do pieca dorzuca nam polska administracja, polskie władze, narzucając nam wiele różnych dziwnych, zmieniających się reguł gry i do tego jeszcze dochodzi tłumaczenie, bo tak życzy sobie Unia.
Bardzo często niestety to, co jest wymyślane w kraju, jest potem zwalane na Brukselę, że to właśnie ta Bruksela niedobra, ona nam nakazuje takie i inne działania. To też nie jest prawda. Oczywiście są elementy, które życzy sobie Unia Europejska, aby były spełnione, ale niestety więcej jest tych, które powstają w ramach tak zwanego bezpieczeństwa, czyli chronienia własnych pleców, że się tak wyrażę, tutaj u nas. Musimy też spróbować to, co robi dzisiaj Unia, musimy spróbować zrobić w naszym kraju, czyli ograniczać i likwidować bariery administracyjne po to, by właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa mogły się rozwijać. Właśnie w małych i średnich przedsiębiorstwach jest największy potencjał. One zatrudniają najwięcej ludzi i one dają największy wkład do produktu narodowego brutto.
No i do tego są niezwykle mobilne, bo mogą dość szybko przestawić się na jakąś inną produkcję.
To Polacy udowodnili już niejednokrotnie. Jesteśmy jednym z najbardziej mobilnych i najbardziej w sensie myśleniowym innowacyjnych społeczeństw, a nie przekłada się to jeszcze na gospodarkę.
No właśnie, innowacyjność to jest słowo, które jak mantrę Unia Europejska w tej chwili odmienia. Czy produkując przysłowiowe śrubki mogę pomyśleć o innowacyjności?
Pewnie nie. Przysłowiowe śrubki pozostaną śrubkami, chociaż pamiętam, uczestniczyłem w takim procesie patentowym przed sądem patentowym w Niemczech, gdzie spór był właśnie o śrubki do jakiegoś bardzo skomplikowanego urządzenia, czyli i tutaj występuje innowacyjność czy jakiś pomysł racjonalizatorski. Ale mówiąc zupełnie serio i poważnie, innowacyjność to jest nic innego jak tylko właśnie myślenie przyszłościowe o stworzeniu czegoś, czego jeszcze nikt wcześniej nie wymyślił. A my mamy do tego ogromne zdolności. Zachęcam, aby się nie bać. To jest coś, co dzisiaj jeszcze tłumi innowacyjność w Polsce. Nie przepisy, nie różnego rodzaju regulacje, ale nieufność i taki troszeczkę strach.
No i też to, że uczelnie bardzo rzadko idą ramię w ramię z przedsiębiorcami, bo taki przedsiębiorca myśli sobie, gdzie mnie, średniakowi, prosić naukowców o badania, przecież na to trzeba ogromnych środków, ogromnych pieniędzy i te drogi i nauki, i przedsiębiorczości bardzo się wtedy rozmijają.
Kwestia edukacji to jest problem ogólnoeuropejski. My rzeczywiście odstajemy od tygrysów południowoazjatyckich czy wschodnioazjatyckich, odstajemy od Stanów Zjednoczonych. W tej mierze mamy do wykonania ogromnie duży krok. Ja zauważam, że nasze kujawsko-pomorskie uczelnie coraz częściej kontaktują się z biznesem. Biznes jest zainteresowany, by kontaktować się z uczelniami. Programy, które w tej chwili obowiązują w tej siedmiolatce budżetowej w Unii Europejskiej, wymuszają wręcz te związki, aby projekt powstał nie tylko dla projektu i był schowany na szacownej profesorskiej półce, tylko żeby był wdrożony i wówczas może liczyć na poważne dofinansowanie.
No tak, bo Nobla dostaje się tylko wtedy, kiedy mój pomysł zostaje realnie zastosowany i ma kapitalne znaczenie. Gdybyśmy dzisiaj szukali w Europie takiego kraju, który mógłby być dla nas wzorcem, modelem współpracy przedsiębiorczości i kreatywności naukowej, na kogo byśmy wskazali?
Na Niemcy. Dopiero przed kilkoma dniami miałem okazję uczestniczyć w bardzo interesujących spotkaniach w Kolonii z przedstawicielami gospodarki niemieckiej. Tam mówiono wiele i pokazywano przykłady, jak współpraca ze szkołami, nie tylko wyższymi uniwersyteckimi, ale także ze szkołami na poziomie podstawowym i średnim, powoduje wyszukiwanie zdolnych młodych ludzi, którzy mają otwarte umysły, którzy mogą rzeczywiście kreować fantastyczne nowe zjawiska. Ale do tego potrzebna jest chęć z obu stron oraz organizacje, które mogą koordynować tego typu działania, a tego jeszcze w Polsce nie mamy.
Czy znaczy to, że należy sobie hodować pracownika, naukowca już od poziomu szkoły średniej?
Bez wątpienia, nawet powiedziałbym żartobliwie od przedszkola, bo pewnego rodzaju myślenie powstaje już w młodym wieku, a więc tak trzeba czynić.
Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
A teraz porozmawiamy o trudnej sytuacji rolników, producentów mleka oraz o upływającym jutro terminie przyjmowania zgłoszeń do konkursu Wieś na weekend. Najpierw jednak o sytuacji hodowców bydła i producentów mleka, zresztą spowodowanej w dużej mierze nadprodukcją mleka w całej Unii Europejskiej.
Najważniejsze, żeby ci rolnicy, którzy wpompowali olbrzymie pieniądze unijne, własne, w rozwój hodowli, produkcji, rozwój gospodarstwa, żeby wydołali w tej ciężkim okresie czasu.
Do końca unijnego kwotowania produkcji mleka ceny były stabilne, dawały duże zyski. Był to najbardziej opłacalny chyba kierunek produkcji zwierzęcej, ale skończyło się to wraz z końcem marca roku ubiegłego, kiedy to Unia przestała kwotować, limitować produkcję mleka w poszczególnych krajach. Pan Piotr Depta, producent mleka z Kujaw, spod Radziejowa, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła.
Myśleliśmy jako producenci i hodowcy, że ten spadek cenowy mleka będzie to chwilowe. Poprzez uwolnienie kwoty będzie w okresie roku czy około 7 miesięcy unormalizuje się produkcja. Stało się inaczej.
Doszła susza do tego.
Susza, brak paszy objętościowych. Niejednokrotnie w naszych stadach, czy większych, czy mniejszych, możemy tą ekonomikę wyprodukowania 1 litra mleka jeszcze zredukować, poprawić, żeby uzyskać ten minimalny zysk. Po pierwsze, poprzez dobry i właściwy rozród, kierowanie tym rozrodem. Po drugie, dobre żywienie i dobrostan tych zwierząt pomoże zwiększeniu wydajności. Co prawda, ta ekonomia też ma swoje granice. Najważniejsze, żeby minimalna cena nie spadła poniżej 75 groszy, się teraz mówi, za litr netto. Obecnie produkcja 1 litra waha się od 90 do złoty 20 zł. Koszt wyprodukowania 1 litra. A w skupie jest różnie w zależności od firm, które oferują nam wykupienie naszego surowca, jest netto od 78 groszy do złoty 25 na naszym terenie. Tak to jest różnie. Jest pewne niebezpieczeństwo, że niektóre firmy skupujące surowiec na naszym terenie już myślą o tym, żeby ograniczyć produkcję mleka, żeby wstrzymać nadmierną produkcję i wrócić do wartości wyprodukowanej w roku 2015 jako ta wartość zerowa, tą produkcję określić w parametrach wielkości około złoty, złoty 10. Ale co jest ewenementem? Jest nadal nadprodukcja mleka i w związku z wysoką nadprodukcją osiągającą w niektórych regionach nawet naszego województwa kujawsko-pomorskiego jest nadprodukcja około 15% względem roku poprzedniego, gdy mieliśmy w Polsce przekroczenie około 8%, to jest nadprodukcja mleka. Ze względu na to obawiam się o producentów. Trzeba naprawdę ekonomicznie produkować teraz to mleko, żeby wytrzymać ten spadek cenowy. Uważam, że pod koniec tego roku ta cena będzie już w innych parametrach, że będzie wzrost. Ale to jest moje spostrzeżenie producenta z Kujaw i Pomorza. Oby to się spełniło, żeby przyszły znów dobre koniunktury na produkcję mleka.
A jakie są symptomy ograniczania produkcji mleka?
W naszym regionie już jedna z mleczarń wprowadziła jakby cenę mleka A i B. Cena A to jest wartość mleka wyprodukowana taka sama jak w roku poprzednim, to znaczy w 2015, a powyżej tego jest obniżona cena wykupu mleka o 50%.
Praktycznie limitowanie produkcji.
Tak jest. Ja uważam, że reglamentacja i limitowanie produkcji było najbezpieczniejsze dla hodowców, producentów.
Wiedzieliśmy, to unijne.
Unijne. Do roku ubiegłego wiedzieliśmy, w jakich parametrach możemy produkować, ile możemy zwiększać. W wyniku zniesienia tych parametrów reglamentacyjnych, limitowania produkcji mleka, mamy te zachwiania obecnie, co są.
No wiemy, że to wprowadziła spółdzielnia w Grajewie, czyli Bydgoszcz.
Już na naszym terenie spółdzielnia bydgoska, która jest w holdingu Grajewa, wprowadziła takie limitowanie. Wiem również, że firma Danone na terenie Francji już też takie coś wprowadziła, ale tam jest dofinansowanie do niewyprodukowania powyżej limitu 1 litra. Tam jest dofinansowanie chyba 2 eurocenty.
No jak Danon we Francji, to i w Polsce.
Bo jestem producentem do firmy Danon. Moim odbiorcą i kolegów z tego terenu, tu z Kujaw i Wielkopolski, jest około nas 120 producentów. To jest dla nas nowa sytuacja ze względu na to, że hamuje nam dalszy rozwój produkcji.
No i to jest zjawisko chyba w całej Europie i Unii Europejskiej.
Tak, nadprodukcja mleka jest w całej Unii Europejskiej i z poszerzenia już są od producentów z Niemiec, gdzie wykup 1 litra mleka wahał się w granicach 33 eurocentów, spadł do 28. To też ich dotyczy. I tak samo producenci, czy francuscy, czy holenderscy, czy niemieccy, mówią o kryzysie, jeżeli chodzi o produkcję mleka.
Koniec marca to również koniec przyjmowania wniosków do konkursu Wieś na Weekend, konkursu prowadzonego przez sekretariat regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Przy telefonie w Toruniu pani Anna Dybowska. No właśnie, ile zatem uczestników zgłosiło swój udział, jakie jest zainteresowanie konkursem i co ten konkurs powinien przynieść?
Zainteresowanie konkursem jest bardzo duże, ale możemy to wnioskować z ilości telefonów, które do nas potencjalni beneficjenci wykonują. Natomiast samych wniosków dzisiaj złożonych jest tylko 4. Spodziewamy się, tak jak zawsze w konkursach naszych, że największy natłok wniosków będzie dzisiaj i jutro, więc w 2 ostatnich dniach naboru do tego konkursu.
Kto może się zgłaszać?
Mogą się zgłaszać instytucje i organizacje, w których statutach działania jest rozwój obszarów wiejskich i rozwój rolnictwa. Muszą te organizacje mieć osobowość prawną i zakres działania i miejsce imprezy musi być na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.
A ile pieniędzy można otrzymać z funduszy unijnych?
Dofinansowanie do jednego projektu, do jednej imprezy czy też cyklu imprez maksymalnie wynosi 8 000 zł. Przewidujemy, że dofinansujemy około 25 imprez, bo przeznaczyliśmy na ten konkurs 200 000 zł.
No i jak wiadomo, nie po raz pierwszy się odbywa.
Odbywa się ten konkurs już po raz trzeci. Pierwsza edycja konkursu była w 2013, kolejna w 2014 roku. Niestety rok 2015 nam wypadł, bo tutaj się złożyło na to fakt zakończenia finansowania PROW-u z okresu 7-13.
Czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Tak, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowanie w 2015 roku było końcówką jakby okresu programowania poprzedniego i jeszcze nie weszło finansowanie okresu 2014-2020, stąd nie mogliśmy w zeszłym roku dofinansować tego rodzaju projektów. W tym roku stwierdziliśmy, że aktywizacja mieszkańców na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw jest bardzo ważna i temu celowi służy konkurs Wieś na Weekend.
I jakie imprezy najczęściej są finansowane z unijnych funduszy, wspierane i gdzie?
Nasz konkurs jest przeznaczony na imprezy lokalne. Raczej nie są to imprezy duże, dlatego że no, zakres dofinansowania też nie jest duży. 8 tysięcy to nie jest duża pula pieniędzy, za które można zorganizować całą imprezę. Wobec tego organizacje, instytucje traktują te pieniądze jako dofinansowanie i wsparcie, ale bardzo często dzieje się tak, że to są pieniądze, które decydują, czy dana impreza się odbędzie, czy też nie. Jakiego rodzaju imprezy? No są to imprezy plenerowe, odbywające się od maja do października, różnego rodzaju, związane z, na przykład z Dniem Dziecka, bo to przypada na początku czerwca i często organizacje oprócz takiej imprezy typowo rozrywkowej dla dzieci, wplatają treści edukacyjne, treści, które promują wdrażanie programu rolnego na terenach wiejskich w naszym regionie. Są to również imprezy, które popularyzują dziedzictwo kulturowe wsi, imprezy edukacyjne, różnego rodzaju warsztaty, gry terenowe. Także rozmaitość imprez jest bardzo duża.
Czekamy tylko na zgłoszenia.
Do 31 marca. Ci, którzy jeszcze nadadzą swój wniosek pismem poleconym, mogą to zrobić do końca jutrzejszego dnia.